Dlaczego Bóg dał nam Biblię tak trudną do zrozumienia? Wygłoszono na konwencji w Glasgow we wrześniu 1906 roku, w Old Fellows Hall przy Hyde Park, 24 listopada 1906 roku oraz w Providence Hall, Lynn, Massachusetts, 9 grudnia 1906 roku. Werset, na którym przynajmniej po części oprzemy dziś wieczorem nasze komentarze, znajduje się w Izajasza rozdziale 55 wersetach od 8 do 11. Bądź zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje, mówi Pan, ale jako wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi moje drogi wasze, a myśli moje myśli wasze. Wiele jest pytań, jakie zrodziły się wokół myśli religijnej i liczne są odpowiedzi, spekulatywne, naukowe i filozoficzne, jakie zostały udzielone na te pytania. My jednak mamy świadomość, że jedynej autorytatywnej odpowiedzi na dowolne religijne pytanie dostarcza natchnione Słowo Boże, jakkolwiek filozoficzna czy naukowa odpowiedź może popierać to, co stwierdza Biblia. My wszakże mamy przed sobą pytanie, na które nie ma spekulatywnej odpowiedzi, pytanie, na które dotąd nie odpowiedziała ani filozofia, ani nauka. Jeśli w ogóle chcemy znaleźć odpowiedź, musimy wydobyć ją ze świętego Słowa Bożego. Dlaczego Bóg dał nam Biblię tak trudną do zrozumienia? Dlaczego nie uczynił jej bardziej jasnej i prostej? Gdy czytamy artykuł w gazecie, albo jedną ze znanych powszechnie książek, to nie jest tak, że ktoś wydobędzie z nich jedną ideę, ktoś drugi inną, lecz wszyscy uzyskamy co do nich to samo pojęcie, a wszak ich autorem jest człowiek. Drodzy przyjaciele, jeśli ludzie potrafią pisać książki i wydawać gazety tak jasne i tak proste, że każdy może je zrozumieć, to o ileż bardziej mógł to zrobić Bóg. On mógł dać nam Biblię, która byłaby tak zrozumiała, że nie mogłyby na jej podstawie powstać dwie odmienne opinie. Dlaczego Bóg tego nie uczynił? Oto pytanie, odnośnie którego każdy z nas musi mieć jakieś przemyślenie. Może się wam wydawać, że jest to bardzo wyraźna kwestia, że powinienem tutaj stanąć i próbować odpowiedzieć na to pytanie, ale drodzy przyjaciele, chcę, żebyście wiedzieli, iż wierzę, że na to pytanie można odpowiedzieć nie dlatego, że ja i inni w tych czasach są mądrzejsi, albo lepsi niż pozostali ludzie i nie dlatego, że mamy jakieś nowe objawienie, lecz dlatego, że mamy nieco nowej prawdy ze starego objawienia. To, że kilkaset lat temu Pan użył Martina Lutra w tak szlachetny sposób nie znaczyło, iż wcześniej nie było tak znamienitych chrześcijan jak Martin Luther. Stało się tak nie dlatego, że był on bardziej pobożny niż inni ludzie, ani nie dlatego, że więcej niż inni badał Słowo Boże, ale ponieważ nadszedł czas, by pewne prawdy zostały rozjaśnione, a w oczach Bożych Martin Luther był odpowiednim narzędziem do tego dzieła. Luther nie dodał niczego do Biblii, ale było mu dozwolone, by rzucił cudowne światło na pewne stwierdzenia, które zawsze się w Biblii znajdowały. Przypomnijcie sobie, co 19 stuleci temu nasz Zbawiciel odpowiedział faryzeuszom, gdy go spytali, dlaczego nie zakaże ludziom wołać Hosanna synowi Dawidowemu. Rzekł, powiadamy wam, jeśli by ci milczeli, wnet kamienie wołać będą. Ewangelia Łukasza rozdział 19 werset 40. Dlaczego? Ponieważ przyszedł czas, że prorocza zapowiedź odnośnie tego wołania, Zachariasza rozdział 9 werset 9, miała się właśnie wtedy spełnić, a jeśli nie znalazłby się dorosły lub dziecko, by tego dokonać, Bóg mógł wejrzeć w tę sprawę i wypełnienie odbyłoby się w jakiś inny sposób. To samo obserwujemy w odniesieniu do czasów Lutra. Nadszedł czas, by pewne prawdy zostały objawione i wydobyte z pomiędzy śmierci teologicznych błędów okresu ciemnych wieków. Gdyby nie ogłosił ich człowiek, Bóg mógł sprawić, że nawet kamienie by przemówiły i obwieściły ludziom dane poselstwo. I tak, drodzy przyjaciele, my wierzymy, iż za sprawą Boga nastał dzień, że pewne prawdy, długo ukryte w Słowie Bożym, mają zostać przez szczególną klasę dostrzeżone. Wierzymy, iż nasz Ojciec Niebieski nie wybrał nas dlatego, że na świecie nie ma lepszych chrześcijan niż my, nie dlatego, że jesteśmy mądrzejsi lub bardziej godni, ale dlatego, że widocznie zobaczył On, iż niektórzy z nas będą odpowiednimi instrumentami skłonnymi przyjąć te rzeczy, które znajdują się w Starym Słowie. Nie sądzimy, że nasz Zbawiciel wybrał owych rybaków na swych uczniów dlatego, że nie było wtedy na świecie lepszych czy mądrzejszych ludzi niż oni, ale dlatego, że w swej mądrości ujrzał, iż będą się oni jak najbardziej nadawać do jego celów. Jest wszakże jeszcze inna kwestia, drodzy przyjaciele, zanim pójdziemy dalej w naszych rozważaniach. Wasza wiara w Słowo Boże jest na próbie. Czasem jesteśmy skłonni pochopnie sądzić, że prawie każdy ma wiarę w Boże Słowo. Gdy używamy słowa wiara w takim sensie, w jakim używane jest ono w Piśmie Świętym, to jest daleko mniej wiary w Słowo Boże, niż większość uważa lub niż moglibyśmy sobie życzyć. Nasz wykład umożliwi wam oszacować do jakiegoś stopnia miarę, siłę i intensywność waszej wiary. Załóżmy, że zwrócę waszą uwagę na jakąś prawdę, na takie stwierdzenie w Piśmie Świętym, którego dotąd nie docenialiście i przypuśćmy, że owo stwierdzenie prezentuje pogląd przeciwny do tego, w co wcześniej wierzyliście. Przypuśćmy, że jest to on odmienny od tego, w co wierzą wasi przyjaciele i krewni. Co więcej, załóżmy, że różni się on od tego, co popiera wasze ugrupowanie i jest całkowicie sprzeczny z wieloma poglądami, które przedstawiał wam sługa, którego tak długo poważacie. Co byście wtedy zrobili, drodzy przyjaciele? Czy powiecie, moja siła bierze się ze Słowa Bożego i zamierzam trzymać się tej prawdy, choć muszę zrezygnować z długo cenionych myśli, z niektórych poglądów, które wyznawali moi rodzice i przodkowie, z idei, które długo były uznawane za ustalone i fundamentalne zasady ortodoksji? Czy raczej powiecie, no cóż, wygląda na to, że ów pogląd jest biblijny, ale gdybym go przyjął, niechybnie oddzieliłoby mnie to, przynajmniej w wymiarze religijnym, od wielu tych, którzy byli mi bliscy i drodzy oraz spowodowało odrzucenie poglądów moich przodków i tych, które cenił mój pastor. Nie mogę tego zaakceptować. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tam w niebiesiech jest Bóg chwały, Bóg, od którego pochodzą wszelkie dobre rzeczy i który jest źródłem każdego błogosławieństwa teraźniejszego i przyszłego. Mamy też świadomość, że na tej ziemi znajduje się grupa istot, które są dokładnie tak haniebne, jak on jest chwalebny, istoty, które doświadczają mniej lub bardziej smutków i nieszczęść, prób i kłopotów. Możliwe, że gdybyśmy przeżyli to życie tutaj wolne od bólu i trudności, wolne od wszystkiego, co czyni życie nieprzyjemnym, moglibyśmy przykładać znacznie mniej wagi do przyszłości. My jednak jesteśmy zmuszeni spoglądać w przyszłość i zastanawiać się, jeśli jest tak wiele smutku i cierpienia w tym życiu, to czy jest możliwe, aby w tym przyszłym było jeszcze więcej, albo czy możliwe jest, że nie będzie tam w ogóle żadnego życia? Żaden człowiek nie może odpowiedzieć na te pytania. Tylko Bóg może nam powiedzieć, czy będzie tam jakieś życie, czy nie. I nie tylko to, ale również, czy będzie to życie radosne, czy smutne, czy jest to życie na wyższym poziomie, czy jedynie kontynuacja na tym poziomie, na którym żyliśmy i mieliśmy nasze doświadczenia. Tylko Bóg może nam te sprawy odsłonić. Wydawałoby się, że od kiedy nasz Ojciec Niebieski obdarzył nas rozumem, udzielił nam objawienia, które miało zadowolić ów rozum. To jest dokładnie to, co Bóg uczynił w swoim słowie. Jeśli by jednak nie przyszło od Boga żadne objawienie i gdyby dane nam było zrozumieć, że miał nadejść dzień, w którym może on udzielić takowego objawienia, jest bardzo prawdopodobne, że moglibyśmy spekulować, cóż to za księgę da nam Bóg. Pewnie pomyślelibyśmy, że skoro ludzie napisali tak wspaniałe książki, to Boża księga będzie miała jeszcze wspanialszy styl i że nakaże on aniołom z nieba, aby napisali tę znakomitą książkę, która przekazałaby nam to cudowne objawienie. Moglibyśmy sobie również wyobrazić, że będzie ona napisana tak, by każdy człowiek mógł ją czytać w swoim własnym języku, że wszystko będzie proste i jasne oraz że choć mogą istnieć pewne wątpliwości co do znaczenia tego, co napisałby człowiek, to nie będzie żadnych wątpliwości wokół znaczenia tego, co napisałby Bóg. Moglibyśmy również być skłonni pomyśleć, że Bóg otoczyłby tę księgę taką aureolą, że człowiek natychmiast by powiedział, o, to jest jedna z Bożych ksiąg, bo żaden człowiek nie mógłby otoczyć książki aureolą. Mogłoby być tak, że książka ta przejawiałaby cudowne właściwości takie, że jeśli dotknęłaby jej osoba chora, choroba by ją opuściła. Mogłaby się również w każdej książce znajdować cudowna kieszonka, także jeśli człowiek poczułby chęć iść gdzieś i głosić Ewangelię, nie potrzebowałby najpierw przeprowadzać dookoła zbiórki pieniędzy na pokrycie kosztów, bo jeśli byłoby to wolą Bożą, zawsze znalazłby w kieszonce pieniądze na sfinansowanie wydatków. Możemy sobie równie dobrze wyobrazić, że gdyby człowiek powiedział złe słowo przeciwko tej książce, natychmiast padłby martwy na ziemię. Bylibyśmy skłonni wyobrażać sobie, że boskie objawienie musi być wspaniałą książką, a jednak, gdy już przejdziemy przez te wszystkie spekulacje, powiemy sobie przy dalszym dociekaniu, nie, nie, to byłby właśnie taki rodzaj książki, jakiego spodziewalibyśmy się po tego typu objawieniu, ale drogi Boże nie są naszymi drogami. Jego myśli nie są naszymi myślami i jest bardzo prawdopodobne, że gdyby Bóg miał nam dać objawienie, to byłoby ono całkiem odmienną książką niż ta. I to jest, drodzy przyjaciele, dokładnie to, co twierdzimy. Przekonujemy się, że zamiast Biblii napisanej przez czystych i świętych aniołów mamy taką, którą napisali użyci przez Boga słabi i niedoskonali ludzie. A nie tylko to, bo stwierdzamy również, że jeśli ci, co mówią coś przeciwko temu słowu, zamiast paść trupem otrzymują ogromne sumy pieniędzy za wygłaszanie wykładów po linii niewiary, zamiast aureoli wokół tej księgi, idąc do wielu domów, znajdujemy na niej tylko kurz. Zamiast przekonania się, że każdy człowiek na ziemi posiada Biblię, stwierdzamy, że blisko 700 milionów ludzi w ogóle nie wie o istnieniu takiej książki. Natomiast spośród milionów tych co wiedzą, jedynie mała ich część ma egzemplarz, zaś spośród posiadających egzemplarz Biblii, zaledwie garstka jest zainteresowana jej treścią. Natomiast pośród tych, którzy są głęboko zainteresowani i stale sięgają do Słowa Bożego, panuje wielkie zamieszanie. Jeden twierdzi, że uczy ona tego, inny, że owego, zaś trzeci stwierdza, że uczy jeszcze czegoś całkiem innego. W rezultacie przekonujemy się, że nie ma na świecie książki napisanej przez ludzi, z którą wiązałoby się takie zamieszanie, jakie dziś panuje powszechnie wśród chrześcijan w odniesieniu do Słowa Bożego. Z pewnością jest to zupełnie odmienna książka od tego, co zgodnie z naszymi wyobrażeniami Bóg mógłby dać swoim stworzeniom, a jednak musiał to być najlepszy sposób. Jak głosi nasz tekst, zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje. Mimo to ktoś może dociekać, nie wiem, jak miałby to być najlepszy rodzaj objawienia. O ileż byłoby łatwiej, o ileż skuteczniej, gdyby wszystkie te tajemnicze, ciemne i mylące fragmenty zostały usunięte i gdyby w ich miejsce wprowadzić zapisy przejrzyste i jasne. O ileż by to było lepiej, z jaką łatwością można by nawrócić świat. Musi być tak, że został popełniony jakiś wielki błąd. Jest oczywistym faktem, że coś zostało źle zrozumiane. Cóż to może być? Czy to możliwe, że nasz Ojciec Niebieski nie jest zainteresowany nawróceniem świata? Czy jest możliwe, że nie dba o to, czy nawraca się wielu, czy tylko nieliczni? Przeciwnie, odpowiadamy. Nasz Ojciec Niebieski jest znacznie bardziej zainteresowany nawróceniem świata niż ty lub ja. Pamiętacie, że powiedział, iż nie chce, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali. 2 Piotra rozdział 3 werset 9. Przywołajmy jego stwierdzenie, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego. Ezechiela rozdział 33 werset 11. Przypomnijmy sobie słowa Zbawiciela o podobnej wymowie, gdy informuje nas on, że nawet wróbel nie spada na ziemię bez wiedzy Ojca, a potem dodaje, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 31. A jednak wydaje się to kłopotliwe. Tutaj mamy stwierdzenie słowa Boga, że pragnie On, aby grzesznicy się nawrócili. Mimo wszystko widzimy, że dzisiaj ludzie robią tak dużo na rzecz nawrócenia świata, poświęcając czas i ziemskie sprawy, żeby uczynić wszystko, co się da, by świat nawrócić, działając na rzecz znalezienia misjonarzy, by ich wysłać na obce tereny, pracując celem zgromadzenia funduszy potrzebnych na opłacenie takich misjonarzy. A jednak pomyślcie, co mówi Ojciec, że całe złoto i srebro jest jego, jak i bydło na tysiącach wzgórz. Bóg mógłby zebrać pieniądze niezbędne na wysłanie misjonarzy. Mógłby ściągnąć wystarczającą ilość misjonarzy, aby wykonać tę pracę. Co to wszystko znaczy? Jest tak nie dlatego, że Bóg nie jest bardziej zainteresowany nawróceniem narodów niż ty czy ja, lecz dlatego, że widocznie ludzie źle zrozumieli plan niebieskiego Ojca. Owym faryzeuszom sprzed 19 stuleci musiało wydawać się to trudne, gdy przyszedł Jezus i im powiedział, że ich wszystkie poglądy były złe, skoro sądzili, że osiągną życie poprzez zachowywanie prawa, że ich wysiłki były bezcelowe jeśli chodzi o zbawienie, i że konieczne jest, aby zaniechali swoich starych wierzeń, uznali swój upadły, grzeszny stan oraz przyjęli go jako baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Chociaż ubolewamy, że nie mieli oni odwagi, by zająć bardziej wyraźne i szlachetne stanowisko wobec tego, co było prawdą, nic na to nie poradzimy, ale do pewnego stopnia uzmysławiamy sobie, czym musiało to dla nich być. Taka sama sprawa miała miejsce za czasów Martina Lutra. W istocie musiał to być sprawdzian, w szczególności w odniesieniu do katolickich księży i teologów, mieć takiego człowieka jak Luter, który wstał i oświadczył, że źle zrozumieli świadectwo Słowa Bożego, bo podczas gdy oni głosili, że to ich system daje zbawienie wszystkim ludziom, w rzeczywistości umożliwia to jedynie krew Jezusa Chrystusa. Zdajemy sobie sprawę, że wymagało to olbrzymiej odwagi i uniżenia, żeby zająć tak wyraziste stanowisko względem prawdy. Stąd też, drodzy przyjaciele, nie powinniśmy być wcale zaskoczeni, W istocie powinniśmy współczuć, jeśli znajdą się tacy, którym nie spodoba się zarzut, że źle rozumieją boskie plany i zamiary oraz uchylają się od wiary w Jego słowo. Raczej naturalne jest pragnąć, by wszystko, co zrozumieliśmy w przeszłości, mogło uzyskać potwierdzenie, niż przyjąć boską prawdę w sytuacji, gdy oznacza to uprzątnięcie wszystkiego, w co wcześniej wierzyliśmy. Pozostaje jednak fakt, że źle zrozumieliśmy plany i zamiary Boga. Musi tak być, bo inaczej nie byłoby odpowiedzi na pytanie, dlaczego Bóg dał nam Biblię tak trudną do zrozumienia? Specjalne niezrozumienie boskiego słowa to pogląd, który był tak długo utrzymywany i nauczany, a mianowicie, że celem minionego okresu 19 stuleci było nawrócenie ludzkości świata. Może to niektórych zdziwić. Dlaczego? Jeśli ostatnie 19 wieków nie było po to, by nawrócić świat, to po co? Drodzy przyjaciele, gdy dzisiejszego wieczoru dojdziemy do końca tematu, przekonacie się, że nawrócenie świata, jakie zamierza przeprowadzić Bóg, jest znacznie bardziej chwalebne, niż mogłyby to w ogóle wymyślić umysły tych, którzy rozważali nawrócenie świata w tym wieku. Po pierwsze, nie wierzymy, by Pan starał się nawrócić świat w minionych 19 wiekach, ponieważ świat nie jest nawrócony. Czytamy, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Izajasza rozdział 55 werset 11. Fakt, że boskie słowo nie nawróciło świata, jest dowodem, że Bóg jeszcze go nie posłał, by nawrócić świat. W istocie, Bóg nigdy nie próbuje czegoś robić, tylko robi. Gdy rozejrzymy się dookoła i widzimy, jak daleko świat jest dziś od nawrócenia, musielibyśmy zakrzyknąć. Jeśli zamiarem naszego Ojca Niebieskiego w wieku Ewangelii byłoby nawrócenie świata, to z pewnością nie jest On tak wszechmocną istotą, za jaką każą nam Go uznawać objawienie i rozum. Po drugie, innym powodem, dla którego uważamy, że pracą ostatnich 19 stuleci nie było nawracanie świata, jest to, że bardzo wyraźnie stwierdza to Pańskie Słowo. Zobacz, Dzieje Apostolskie rozdział 28 wersety od 25 do 27, dobrze Duch Święty powiedział do ojców naszych, mówiąc, idź do tego ludu, a mów, słuchem słuchać będziecie, ale nie zrozumiecie, a widząc widzieć będziecie, ale nic nie ujrzycie. Nasz Zbawiciel odnosi się do tego cytatu z Izajasza w dwóch różnych miejscach. Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety od 13 do 17 i Ewangelia Jana rozdział 12 werset 36. Póki światłość macie, wierzcie w światłość. W poprzedzającej części tego rozdziału z Ewangelii Mateusza odnotowane jest, że niektórzy uczniowie pytają Jezusa, dlaczego mówi w przypowieściach. Jego odpowiedź podana jest w wersecie 13, dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo, patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. On nie chciał, aby zrozumieli. Gdyby mówił jasno, każdy by zrozumiał. Nasz Zbawiciel nie powiedział, że wszyscy, którzy nie widzieli tych wspaniałych rzeczy, byli źli. Przypomina swoim uczniom, że mężowie sprawiedliwi i prorocy pragnęli widzieć te rzeczy, ale Ojciec Niebieski trzymał je w ukryciu, aż minęły 4000 lat. Teraz zaś przyszedł Jezus, aby wywieść niektóre z tych spraw na światło dzienne, ale nie w taki sposób, żeby wszyscy mogli je zrozumieć. Tylko kilku prostych rybaków uchwyciło znaczenie tego, co mówił. Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety 16 i 17, 1 Koryntów rozdział 1 wersety od 26 do 29. Po trzecie, Trzecim powodem, dla którego wierzymy, iż Bóg nie próbował nawrócić świata w ciągu obecnego wieku Ewangelii, jest to, iż Biblia wskazuje, że będzie to celem przyszłego wieku. W Izajasza rozdziale 6 wersetach od 9 do 11 znajdujemy proroctwo, do którego odwołuje się nasz Pan i Jego uczniowie, idź i mów do tego ludu, słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Chcę, abyście zauważyli kontekst. W wersecie 11 znajduje się pytanie Izajasza, dopókiż, Panie? Oraz Pańska odpowiedź, dopóki nie opustoszeją miasta i nie będą bez mieszkańców domy bez ludzi, a kraj nie stanie się pustynią. Innymi słowy, drodzy przyjaciele, rozumiemy, że ten wiek ma się zakończyć czasem wielkiego ucisku i rozpaczy i aż dotąd będzie wielu, którzy będą słyszeć i widzieć te rzeczy bez zdolności zrozumienia ich znaczenia. Wiek przeznaczony na nawrócenie świata zbliża się, ale jeszcze nie nadszedł. I znowu, pamiętacie, że w Sofoniasza rozdziale 3 wersetach 8 i 9 Pan mówi, przeto oczekujcie na mnie, wyrocznia Pana, w dniu, gdy powstanę jako oskarżyciel, bo postanowiłem zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie moje oburzenie, cały mój gniew zapalczywy, bo ogień mej żarliwości pochłonie całą ziemię. Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. Ten okres wielkiego ucisku jest wszędzie umiejscawiany jako poprzedzający wspaniały czas błogosławieństwa i ogólnoświatowego nawrócenia. Po czwarte, jest też czwarty powód. Uważamy, że obecny wiek nie służy nawróceniu świata na podstawie wielu stwierdzeń uczynionych przez naszego Pana Jezusa i Jego natchnionych apostołów, jak przy pewnej okazji, odnotowanej w Ewangelii Mateusza rozdziale 11 wersecie 25, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątkom. Jaką metodą posłużył się Bóg w celu zakrycia tych rzeczy? Czy było to takie ułożenie spraw, że tylko każdy spośród Jego wiernych naśladowców miał posiadać Biblię i że nikt poza tym nie mógł mieć do niej wglądu? Nie, On zezwala, abyśmy pokazywali ją komukolwiek zechcemy. A sposób jej ukrycia polega na posłużeniu się tak niejasnym językiem, że tylko pewna klasa jest w stanie ocenić owe rzeczy. Jezus nie ubolewa z tego powodu i nie mówi, och, drogi Ojcze, chciałbym, żebyś uczynił swoje objawienie jaśniejszym i przejrzystszym. Gdybyś jedynie powiedział im, że przychodzę jako Mesjasz i zrobił to w sposób prosty i jasny. Tak, żeby nikt nie popełnił błędu, ale nie, zamiast tego podałeś jedno stwierdzenie na temat mojego przyjścia tu, jedno tam, a jeszcze inne gdzie indziej i ludzie nie wierzą, gdy mówię im o tych rzeczach. Dlaczego nie podałeś wszystkiego tak jasno, żeby nie mieli wątpliwości? Dlaczego nie zamieściłeś zwartego rozdziału, albo księgi o moim życiu tutaj? Jednak Jezus, zamiast się buntować, stwierdza, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył. Wygląda na to, że Jezus miał taką samą opinię i takiego samego ducha w tej sprawie jak Ojciec Niebieski i cieszył się, że Biblia nie była tak zrozumiała, żeby wielu chciało ją mieć. I znowu, pamiętacie jak nasz Pan posyłając swych uczniów, powiedział. Na drogę pogan nie wkraczajcie. Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 5. Wygląda to tak, jakby nasz Zbawiciel niespecjalnie się wtedy troszczył, czy dobra nowina dotrze do pogan, czy nie. Dlaczego tak było? Widocznie nie nadszedł jeszcze czas nawrócenia świata. Wiemy, że jest to prawdą, bo w dniach, jakie nastały po zmartwychwstaniu naszego Zbawiciela, rzekł on do swych uczniów, idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody. Ewangelia Mateusza rozdział 28 werset 19. Jest oczywiste, że to nie oznaczało, iż głoszenie Ewangelii miało na celu nawrócenie każdego poszczególnego człowieka. Gdy bowiem apostoł Paweł zamierzał udać się do Azji, Duch mu zabronił, Dzieje Apostolskie rozdział 16 wersety od 6 do 10. Ktoś mógłby powiedzieć, czy Pismo Święte nie mówi, iż będzie kazana ta Ewangelia Królestwa wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec? Tak, ale werset ten ma inną część, którą większość powszechnie pomija. Chodzi o frazę, na świadectwo, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 14. Mamy świadomość, że jeśli Ewangelia Królestwa nie nawróciła świata w ciągu minionych 19 stuleci, to dokonała swej pracy dawania świadectwa. Jeśli dziełem tego wieku nie jest nawrócenie świata, to jaki ma on cel? Teraz dochodzimy do głównego punktu i przekonacie się, jak całkowicie Słowo Boże zrealizowało cel, dla którego Bóg je posłał. Natomiast fakt, że było dane w tak niejasnej formie, jest jedną z okoliczności, które umożliwiły Panu przeprowadzenie jego zamiarów. Wielu, usłyszawszy, że to jest Słowo Boże, prawie się dalej nad tym nie zastanawia. Inny powie, jeśli to Słowo Boże, to chciałbym się dowiedzieć więcej o tym, co w nim jest. Skoro rzeczy, które napisali ludzie, są takie wartościowe, to o ileż bardziej to, co może mi powiedzieć Bóg. Ktoś taki udaje się więc do Biblii i dziwi się, że jest ona taką dziwną książką. Czyta o tych wszystkich dziwnych rzeczach, o kołach w kole, o cudownych stworzeniach z czterema twarzami, o jednym jak orzeł, o innym jak lew, Ezechiela rozdział 10 wersety od 9 do 14, i mówi, no cóż, nie mogę wymyślić, co to wszystko ma oznaczać. Możliwe, że zwraca się do innej części Biblii i czyta o drobiazgowych szczegółach, na które musieli zważać Izraelici podczas wędrówki po pustyni, i stwierdza, czyż nie jest to dziwne i osobliwe? Dlaczego Bóg zawarł w Biblii takie rzeczy? Wielu twierdzi, że nie są one użyteczne i próbuje znaleźć coś poza tą księgę, i chociaż wciąż mogą uważać Biblię za Słowo Boże, to przykładają do niego niewiele uwagi. Jeszcze inna klasa myśli sobie, to jest Boże Słowo i Bóg umieścił tam te wszystkie rzeczy dla jakiegoś celu. Gdy nadejdzie odpowiedni czas, że Bóg zobaczy, iż potrzebuje światła z tych zapisów, to zadba również o to, że je dostanę. Wiem, że gdy zakupię kopalnię złota, to się nie spodziewam, iż całe złoto leżeć będzie na wierzchu, gotowe do zabrania. Wiem, że muszę je wykopać. To jest Boża kopalnia złota i mam zamiar kopać, jak polecił mistrz, kopać jak po ukryty skarb. Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 44. Zaczyna więc kopać i przekonuje się, że ludzie mieli fałszywe pojęcia na temat Bożego Słowa. Znajduje kilka bryłek w tej kopalni, co przynosi mu pewną miarę niepopularności. Niektórzy się obawiają i wolą wierzyć w rzeczy, które są popularne w odniesieniu do Słowa Bożego. Tacy mówią, skoro przywódcy tak mówią, to ja w to wierzę. Ewangelia Jana rozdział 7 werset 48, rozdział 12 wersety od 42 do 43. Inni powiedzą, nie, nie, skoro z tej kopalni złota jaką dał mi Bóg, wydobywam bryłkę prawdy, to zamierzam się tego trzymać i głosić prawdę, nawet jeśli przyniesie mi to niepopularność. Przekonujemy się zatem, iż ów istotny fakt, że prawdy trzeba się dokopywać, jest jedną z kwestii dokonujących podziału na tych, co są jedynie powierzchownie wierni Panu, i tych, co są mu wierni z serca. Dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że gdyby Słowo Boże było wolne od tajemniczych i niejasnych stwierdzeń, to dla nikogo z nas nie byłoby powodu, by przy nim obstawać. Nie byłoby niepopularnych prawd. Wszyscy chrześcijanie uczyliby tych samych rzeczy i byłoby całkowicie niemożliwe kiedykolwiek wykazać wierność Panu, bo jakim sposobem nadarzyłaby się okazja, by tę wierność zademonstrować lub coś wycierpieć dla sprawy Krzyża Chrystusowego? Gdyby Słowo Boga było proste, to ile prześladowań spotkałoby Jezusa? Pismo mówi, bo gdyby byli poznali, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali. 1 Koryntów rozdział 2 werset 8. Apostoł Piotr również zaznacza, wiem, żeście to z nieświadomości uczynili, Dzieje Apostolskie rozdział 3 wersety 17 i 18, Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 34, a czyż nie jest prawdą, że sam mistrz spojrzał na swoich morderców i rzekł, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią? To właśnie fakt, że świadectwo dotyczące Jezusa zostało dane w takiej zaciemnionej formie, sprawiło, że było możliwe wypróbowanie jego wierności względem niebieskiego Ojca, możliwe były jego cierpienia. Tak samo było z jego uczniami. Gdyby faryzeusze zrozumieli Słowo Boga, to czy myślicie, że prześladowaliby uczniów? Fakt wywodzenia na jaw owego ukrycia prawdy stanowił sprawdzian gorliwości i wierności naśladowców mistrza poprzez cały wiek. Widzimy, że Słowo Boga jest czymś, co umożliwia nam pokazanie, jak bardzo Go kochamy, jak bardzo jesteśmy gotowi ponosić ofiary w interesie tego, co zostało objawione. Widzimy jednak również inną klasę, która udaje się do Słowa Bożego i otrzymuje stamtąd pewną dozę światła oraz ma odwagę przy nim obstawać, nawet wtedy, gdy prowadzi to do hańby i prześladowania. Klasa ta zaczyna sobie uzmysławiać, że głosząc prawdę Bożego Słowa, można osiągnąć pewną miarę zaszczytu. Choć jest to niepopularne, to jednak i tak przyjemnie jest być zaangażowanym w takiej służbie. Nawet jeśli świat ich nie poważa, to wciąż istnieje mała garstka naśladowców mistrza, która darzy ich czcią. I tak, służą oni Panu nie dlatego, że Go miłują, lecz ze względu na osobiste zaszczyty, jakie mogą z tego czerpać. To właśnie fakt, że Słowo Boże jest tak niezrozumiałe, umożliwia poddanie ich próbie. Widzimy więc, że jest kilka rzeczy niezbędnych dla właściwego zrozumienia Bożego Słowa. Jest nie tylko konieczne, żebyśmy je przekopywali, tak jak szuka się ukrytego skarbu, chętnie je badali, ale również nasze serce musi mieć odpowiednie nastawienie. W przeciwnym razie, niezależnie od tego, ile będziemy badać Słowo, nie dotrzemy do prawdy. Przekonujemy się więc, że to właśnie niejasna forma, w jakiej Biblia została dana, pomogła rozwinąć się owym wiernym z minionych 19 wieków. Gdyby Biblia była prosta, jasna i przejrzysta od początku, nigdy nie mielibyśmy Martina Lutra, ani żadnego z tych zacnych bohaterów okresu reformacji i cieszymy się, że brak jasności Słowa Bożego umożliwił wyłonienie się takich postaci jak tamte. Tak jak prawdy, które oni głosili na podstawie Biblii, były niepopularne dla nominalnych chrześcijan w tamtym czasie, tak i obecnie istnieją nowe prawdy, wywiedzione na światło dzienne, które są równie niepopularne dla nominalnych chrześcijan dzisiejszych czasów. Pytanie tylko, czy mamy zamiar stanąć po stronie popularnego błędu, czy po stronie niepopularnej prawdy? Niektórzy byliby skłonni powiedzieć, uważasz, że Pan zupełnie nie troszczy się o nawrócenie świata dopóty, dopóki nie rozwinie tej klasy wiernych chrześcijan. Nie, pan jest zainteresowany nawróceniem świata, a owa selekcja tej klasy wiernych chrześcijan i ich wypróbowanie nie jest po to, by reszta świata została stracona, ale raczej po to, by mogła być zbawiona. Wspomnieliśmy już o tym wieku, w ciągu którego odbędzie się wspaniałe nawrócenie obejmujące cały świat. Każdy, kto bada słowo, może dostrzec wiele proroctw na temat tego radosnego czasu. To, że nawrócenie świata nie miało nastąpić w ciągu obecnego wieku, jest bardzo jasno ukazane w takich fragmentach jak 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 1, a to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne. Nie wygląda to, jakoby świat miał być nawrócony, gdy nadejdzie koniec wieku. W tym samym sensie wypowiada się apostoł Piotr, przyjdą w ostateczne dni naśmiewcy. 2 Piotra rozdział 3 werset 3. To również nie brzmi tak, jakby nawrócenie świata już nastąpiło. Posłuchajmy naszego mistrza, a jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset 26. I to też nie brzmi tak, jakby chodziło o światowe nawrócenie. Biblia uczy, że ogólnoświatowe nawrócenie odbędzie się po, a nie przed wtórnym przyjściem Pana. Izajasza rozdział 29 wersety od 11 do 15. Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest to u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi, gdy się ją poda temu, który umie czytać i powie, przeczytaj to proszę, wtedy on odpowiada, nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane, a gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać, i powie, przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada, nie umiem czytać. I rzekł im Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim, dlatego też ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie, i zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią, kto nas widzi? Kto wie o nas? Jakże prawdziwie opisuje to, pozycję Słowa Bożego dzisiaj. Przedkładamy kilka z tych ciemnych tajemnic człowiekowi, który jest uczony, a on mówi, nie mogę powiedzieć. Potem idziemy z tym do innego, który nie jest uczony i mówimy, co sądzisz na temat tego zapisu? On zaś odpowiada, nie rozumiem tego, nie jestem uczonym. Ale oto prorok ma dla nas kilka dalszych myśli. Werset 16. O, jak przewrotni jesteście! Tak jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną. Jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim twórcy, nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu, on nic nie umie. Czy jest możliwe, że ludzie bezwiednie wywracają rzeczy do góry nogami? Jest wiele ważnych spraw, co do których jest to prawdą. Ludzie dawali nam do zrozumienia, że świat będzie nawrócony, a potem przyjdzie Chrystus. Przeciwnie, widzieliśmy wyraźnie, że świat nie będzie nawrócony, zanim przyjdzie Chrystus, lecz że w dniach ostatecznych będą czasy niebezpieczne. Ludzie będą raczej miłośnikami przyjemności, niż miłującymi Boga, 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 4. Jest to jedna z prawd, które zostały wywrócone. Gdy nadejdzie ów czas, to zauważcie, co będzie miało miejsce. W Izajasza rozdziale 29 wersecie 18 czytamy, że gdy nastanie ten wiek, gdy zostanie ustanowione królestwo naszego Pana w chwale, nie będzie już dłużej tak, że ludzie będą słyszeć, lecz nie będą rozumieć, że będą patrzeć, a nie zobaczą, ale zarówno w literalnym, jak i symbolicznym sensie głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. Wersety od 19 do 24. Ale cisi nader się rozweselą w Panu. Gdy ustanie okrutnik, a zniszczeje na śmiewca, wykorzenieni będą wszyscy, którzy winują człowieka dla słowa i bez przyczyny do upadku przywodzą sprawiedliwego. I staną się rozumnymi błądzący duchem, a szemracze nauczą się umiejętności. Ktoś mógłby powiedzieć, nie bardzo uchwyciłem tę myśl. Mówisz, że po swoim przyjściu Pan ma zamiar ujawnić ukryte w Słowie Bożym sprawy. Ale jak On to zrobi? Czy da im nową Biblię? Nie, będzie przy otwieraniu i zdejmowaniu pieczęci ze starych biblijnych prawd. Jak jasne i przejrzyste są proroctwa odnośnie pierwszego przyjścia naszego Pana i Jego dzieła. W jaki sposób Pan uczynił je tak jasnymi dla nas? Czy przez wycięcie ich i zrobienie nowej książki oraz przez ułożenie proroctw we właściwym porządku? Nie, one ciągle są w takim samym ułożeniu. Stało się to dzięki umożliwieniu nam dostrzeżenia znaczeń tych zapisów. Nie są już one dla nas niejasne i tajemnicze, choć wciąż są tak samo rozrzucone jak zawsze. A zatem, po swoim drugim przyjściu nasz Pan zamierza pokazać ludziom związki pomiędzy wszystkimi tymi tajemniczymi obecnie kwestiami w Jego Słowie i ich tajemniczy charakter zostanie usunięty, a samo Słowo Boże nie będzie dłużej księgą trudną do zrozumienia. Będzie to bowiem czas, kiedy znajomość chwały Pańskiej napełni całą ziemię tak, jak wody napełniają morze, Abakuka rozdział 2 werset 14, i wszyscy go poznają, od najmniejszego do największego z nich, Jeremiasza rozdział 31 werset 34. Czyż nie takie nawrócenie jest potrzebne? Następnie chcemy, żebyście zauważyli, iż prawdziwym celem rozwoju i wybrania tych, których Pismo Święte zbiorczo nazywa Kościołem Chrystusa, tych, którzy chcą się ofiarować i być wiernymi w obliczu sprawdzianu niepopularnych prawd obecnego wieku, jakie są wywodzone na jaw, jest to, że zamierzają oni być misjonarzami, którzy będą przeprowadzać nawracanie świata w następnym wieku. Wielu jest skłonnych uważać, iż wydaje się bezużyteczne, że Pan miałby rozwijać, próbować i wybierać małą klasę ludzi w ciągu tego ostatniego wieku, a z kolei zezwalać, by tak wielka ich ilość szła do grobu bez poznania owego jedynego imienia danego ludziom pod niebem, w którym mają być zbawieni. Dzieje apostolskie rozdział 4 werset 12. Popatrzmy jednak na związek, jaki istnieje między Kościołem tego wieku a światem, który ma ujrzeć światło w wieku, który nadejdzie. Nasz Zbawiciel wszędzie zaznaczał, że chrześcijańska droga jest bardzo wąską drogą. Pamiętacie, jak powiedział, ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało ich jest, którzy ją znajdują. Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 14. Jedną z kwestii, które sprawiają, że jest ona wąska, stanowi niejasność Słowa Bożego. Inną jest niepopularność prawdy, jaka jest na czasie. Ten, kto chce postępować zgodnie z wolą Pana, nie może podążać zgodnie z kierunkiem tego świata. Efezjów rozdział 2 werset 2. Pamiętacie, że przy jednej okazji, mówiąc o tym, jak wąska jest ta droga i na pytanie uczniów, któż tedy może być zbawiony, nasz Zbawiciel odrzekł, łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Przy innej okazji ktoś go spytał, Panie, czyli mało tych jest, którzy mają być zbawieni? Ewangelia Łukasza rozdział 13 werset 23. Jeśli droga jest tak wąska, nie będzie zbyt wielu zbawionych. Jednak mistrz odparł, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Ewangelia Łukasza rozdział 18 wersety od 24 do 27. W swej mądrości Bóg to w jakiś sposób tak urządził, że zamiast nielicznych zbawionych, zbawionych będzie wielu. 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 3 i 4. Dziś jednak przekonujemy się, że jest wiele mężczyzn i kobiet, którzy sobie uświadamiają, że skoro inni mają być zbawieni, to trzeba im nieść Ewangelię. Jak bowiem będą zbawieni bez głoszenia, Rzymian rozdział 10 wersety 13 i 14. Muszą być do nich posłani misjonarze. Czy ludzie mogą wiele zdziałać w związku z tym? Zostało wysłanych wielu misjonarzy, a jednak wciąż pozostają setki milionów, które nie słyszały o Panu Jezusie Chrystusie i o drodze zbawienia. Co więcej, do wszystkich tych zastępów, które poszły do grobu, nie zostali posłani żadni misjonarze. Nie ma w chrześcijaństwie kościoła gotowego, by zebrać pieniądze i wysłać misjonarzy do tych wszystkich, którzy umarli w pogańskiej niewiedzy. Wykażemy wam, że Bóg zdecydował o wspaniałym ruchu misyjnym, a ten ruch misyjny ma nie tylko ponieść Ewangelię do każdego żyjącego, ale też do tych wszystkich, którzy umarli bez znajomości zbawienia. Pamiętacie, że w Ewangelii Jana rozdziale 1 wersecie 9 jest wspomniane, Jezus Chrystus był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Zdajemy sobie sprawę, że spośród wszystkich milionów, jakie pojawiły się na świecie, zaledwie niewielu zostało oświeconych ową jedyną światłością i że skoro wszyscy mają być oświeceni, to obejmuje to zarówno rzesze tych, którzy zmarli, jak też żyjących i tych, którzy dopiero się urodzą. Człowiek wymyślił, że to on ma wybrać misjonarzy, zbudować uniwersytety i seminaria, aby tych misjonarzy przygotować, a po tym, jak otrzymają swoje instrukcje, wysłać ich do Chin czy Afryki, aby tam nawracali pogańskie hordy. Drodzy przyjaciele, to był błąd. Przekonaliśmy się, że w swoim planie Bóg zdecydował o posiadaniu pewnych wspaniałych misjonarzy, lecz zamiast pozwolić ludziom, by ich wybrali, wybiera ich osobiście, zamiast kształcić tych misjonarzy w ziemskich szkołach i uczelniach, poucza ich Pan, Ewangelia Jana rozdział 6 wersety 44 i 45, zamiast roku czy dwóch. Ich kształcenie wymaga całego poświęconego życia. To jest część celu obecnego życia w przypadku każdego chrześcijanina czy chrześcijanki, rozwinąć się i przygotować do bycia z Jezusem jako członkowie owego wielkiego stowarzyszenia misyjnego, które zamierza dokonać nawrócenia ziemi w następnym wieku. Pamiętacie, jak przy pewnej okazji, gdy Jan był już w podeszłym wieku i jego praca zbliżała się ku końcowi, oraz gdy napisał poselstwa do różnych kościołów, Pan przemówił do niego słowem zachęty, stwierdzając, musisz zasię, w wyższym i znaczniejszym sensie prorokować przed wielą ludzi i narodów, i języków, i królów. Objawienie rozdział 10 werset 11. Wielu uważa, że jedynym możliwym do tego odniesieniem było rozpowszechnienie Księgi Objawienia, że tylko w tym sensie Jan dawał świadectwo przed wieloma narodami. Teraz jednak wiemy, że istnieje wyższy sens tego, że Jan i wszyscy wierni naśladowcy Mistrza mieli świadczyć przed światem. Gdy nadejdzie ów wspaniały wiek, ciemności zostaną rozproszone przez promienie słońca. Pamiętacie, że w Piśmie Świętym okres ostatnich 6000 lat płaczu i zwątpienia, cierpień i ignorancji jest często porównywany do nocy, zaś ten chwalebny czas, jaki nastanie, gdy Słowo Boże nie będzie już dłużej trudnym słowem, słowem błędnie rozumianym, jest dla kontrastu nazywany porankiem. Psalm 30, werset 6. Albowiem prędko przemija gniew jego, ale po wszystek żywot trwa dobra wola jego. Z wieczora bywa płacz, ale z poranku wesele. Skoro ma być poranek, będzie również słońce, żeby pojawiło się światło. Pytamy, co ma stanowić owo wielkie słońce, które wzejdzie w tym czasie? To słońce, o którym czytamy w Malachiasza rozdziale 4, wersecie 2. Ale wam, którzy się boicie imienia mego, wznijdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego. Rozumowalibyśmy, że w zasadniczym sensie Jezus wyraźnie jest słońcem sprawiedliwości, ale kiedyś nasz Zbawiciel powiedział do swoich naśladowców, sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca swego. Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 43. Wnosimy z tego, że ów wielki czas światła ma być zapoczątkowany poprzez promienie Słońca Sprawiedliwości, i że Słońce Sprawiedliwości oznacza nie tylko Jezusa, ale również wiernych naśladowców Jezusa. Pamiętacie zapis z Kolosenów rozdziału 3 wersetu 4, gdy się Chrystus pokaże, wtedy i wy z nim okażecie się w chwale. Oraz w 2 Tymoteusza rozdziale 2 wersecie 12. Jeśli z nim cierpimy, z nim też królować będziemy. I znowu w Izajasza rozdziale 40 wersecie 10. Oto panujący Pan przyjdzie przeciwko mocnemu, a ramię jego panować będzie nad nim, oto zapłata jego z nim, a dzieło jego przed nim. Stwierdzenie dotyczące pańskiego przyjścia. Wspomniane są tu dwie rzeczy, zapłata i praca. Dla kogo jest ta zapłata? Jego wierni naśladowcy mają być nagrodzeni miejscem tuż obok niego. Zauważcie, że nie jest powiedziane, zapłata jego z nim, a potem cała jego praca będzie dopełniona przez nagrodzenie jego kościoła. Ale zapłata jego z nim, a dzieło jego przed nim. Jakie to dzieło będzie przed nim, gdy jego święci będą nagrodzeni miejscem po jego prawicy? Chodzi o nawracanie świata. Juda stwierdza, oto Pan idzie z świętymi tysiącami swoimi, aby uczynił sąd wszystkim i karał wszystkich niezbożników. List Judy rozdział 1 wersety 14 i 15. Nie przychodzi, aby być surowym dla świata, nie po to, by okazać nieżyczliwość, ale żeby ich przekonać. Co jest po pierwsze niezbędne do nawrócenia? Przekonanie o swojej winie. Człowiek, który nie jest przekonany o swojej winie, nie może być naprawdę nawrócony, ale ten, kto jest przekonany o swej winie, znajduje się na dobrej drodze do nawrócenia. Pamiętacie, jak to było z ludźmi, którzy ukrzyżowali naszego Zbawiciela, bo nie zdawali sobie sprawy, że jest on Mesjaszem. Odnosząc się do tego, prorok stwierdza, patrzyć będą na mnie, którego przebodli, i płakać będą nad nim płaczem, jako nad jednorodzonym, gorzko, mówię, płakać będą nad nim, jako gorzko płaczą nad pierworodnym. Zachariasza rozdział 12 werset 10. Znajdą się pośród tych, którzy będą przekonani o fakcie, iż ukrzyżowali Mesjasza, bo nie udało im się go rozpoznać, a w związku z tym czynem ich serca będą odczuwać żal. Będą płakać nad nim właśnie tak, jak ojciec płacze po stracie dziecka. Drodzy przyjaciele, mamy świadomość, że nawrócenie świata ma znaczyć daleko więcej, niż ogromna większość sobie kiedykolwiek wyobrażała. Nie ma misjonarzy nawracających lwy, ale owi misjonarze mają zamiar je odmienić, podobnie jak pustynię Sahary, którą przekształcą w taki sposób, że weselić się będzie pustynia. A rozraduje się i zakwitnie jako róża. Izajasza rozdział 11 wersety od 6 do 9, rozdział 35 werset 1. Chcemy wam wykazać, że to nawrócenie będzie tak rozległe, że obejmie cały szeroki świat, co nigdy nie przyszło na myśl człowiekowi. Doprawdy, jak mówi Bóg, ale jako wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi moje drogi wasze, a myśli moje myśli wasze. Izajasza rozdział 55 werset 9. Sądzimy, że pozwolenie, by słowo pozostało dalej w obecnych warunkach jego zaciemniania i złej interpretacji, nie ułatwiłoby nawrócenia świata. Jeśli świat ma być nawrócony, to zaiste najlepsze, co można zrobić, to sprawić, by Słowo Boże stało się tak jasne, jak to tylko możliwe. Ale jeśli w ciągu obecnego wieku Ewangelii świat nie ma być nawrócony, jeśli jego dziełem jest wybranie, rozwinięcie i wypróbowanie misjonarzy, to uznajemy, że najlepszą rzeczą dla ich rozwoju i sprawdzenia jest pozwolenie, by przez okres ich wyboru pozostało ono niejasne. I uważamy, że tak właśnie jest. Słowo Boże pozostało niejasne, błędnie je rozumiano i trudna była jego interpretacja. Do jego stwierdzeń przypięto wiele poglądów i różnorodnych myśli i trwało to do naszych czasów. W objawieniu rozdziale 20 wersecie 12, po oświadczeniu, że Kościół powstanie i będzie królować z Chrystusem 1000 lat, pojawia się stwierdzenie, że księgi otworzone są. Te księgi nie zostały jeszcze otwarte, wyjątek stanowią ci nieliczni, którzy chcą podporządkować się Pańskiej woli. Jeśli chodzi o resztę ludzkości, to jak dotąd Słowo Boże dalekie jest od tego, by zostało dla nich otwarte. Ale później tak nie będzie. Księgi zostaną otwarte i nastanie czas, że droga będzie tak prosta, że i głupi nawet nie zbłądzą. Izajasza rozdział 35 werset 8. Słyszeliśmy, że zapis ten odnoszony jest do obecnego czasu, ale z pewnością tak nie może być. Z całą pewnością droga nie jest tak prosta i jasna, jak będzie naówczas. Obecnie jest ona raczej ciemna i mądrzy ludzie często na niej w tym czasie błądzą, a jedynie głupi nie. Fragment ten nie odnosi się do obecnego wieku, lecz do przyszłego, wspaniałego wieku ogólnoświatowego nawrócenia. Izajasza rozdział 35 werset 1. Weselić się z tego będzie pustynia i miejsce leśne, a rozraduje się i zakwitnie jako róża. Jestem pewny, że nikt z nas nie może utrzymywać, że jest to dziś prawdą. Na świecie wciąż są pustynie. To przekształcenie jeszcze ewidentnie nie nastąpiło. Gdy panowanie nad ziemią zostanie odebrane ludziom złym, którzy sprawowali kontrolę w przeszłości, a dane Chrystusowi i owym misjonarzom, którzy zostaną wzbudzeni do chwalebnego stanu wraz z Nim, wówczas nadejdzie dla pustyni czas radości i kwitnienia niczym róża, aż ostatecznie cała ziemia rozraduje się i zakwitnie jak ogród Pański, a Bóg miejsce nóg swoich uwielbi. Izajasza rozdział 60 werset 13, rozdział 66 werset 1. To będzie nawrócenie. Gdy to będzie miało miejsce, wtedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych otworzone będą. Wtedy podskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie. Izajasza rozdział 35 wersety 5 i 6. Jesteśmy pewni, że ta część nawrócenia także się jeszcze nie odbyła. Nie ma miejsc na tej ziemi, gdzie ślepym przywracano by wzrok, głuchym słuch i gdzie chromi byliby w stanie skakać. Taki czas jednak nadejdzie, gdy chory zostanie przemieniony w zdrowego, słaby w mocnego, gdy stanie się miejsce suche jeziorem, a bezwodne źródłami wód. Izajasza rozdział 35 werset 7. Oto część zadań, jakie muszą być wykonane w następnym wieku. I będzie tam droga bita w owym czasie. Izajasza rozdział 36 werset 8. Dzisiaj to nie jest prawdą. Droga chrześcijan dzisiaj nie jest drogą bitą. Droga bita, szczególnie w tamtych czasach, była łatwo widoczna. Była to droga poprowadzona na wyżynach, tak żeby podróżny nie musiał wędrować mokradłami i bagnami, ani nie musiał pokonywać trudności, jakie miałby podróżny wędrujący po nierównym terenie. Dzisiaj tak nie jest. Zamiast drogi bitej, dalekiej od przeszkód, droga chrześcijanina jest drogą wąską. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset 14. Nie będzie tam lwa, a okrutny zwierz nie będzie chodził po niej, ale wybawieni po niej chodzić będą. Odkupieni, mówię, pańscy nawrócą się i przyjdą na Syjon z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich. Radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze. Izajasza, rozdział 35, wersety 9 i 10. To się jeszcze zdecydowanie nie wypełniło, gdyż wciąż są lwy. Szatan ciągle obchodzi jako lew ryczący, szukając, kogo by pożarł. 1 Piotra, rozdział 5, werset 8. Żałość i smutek także jeszcze nie uciekły. Smutek dostrzeżemy wszędzie, gdzie popatrzymy. Ludzie ciągle wzdychają. Nawet lud pański wzdycha za lepszym czasem, na jaki z boskiej opatrzności i w myśl nauki słowa ma nadzieję w przyszłości. Rzymian, rozdział 8, wersety 22 i 23. W jaki sposób zostanie przeprowadzona ta praca? Dzięki uzdrawiającej mocy Chrystusa i Jego oblubienicy, którzy będą sprawować władzę. Słońce sprawiedliwości wzejdzie ze zdrowiem na swoich skrzydłach. Pustynia zostanie uleczona i mieszkańcy ziemi zostaną uleczeni. Nawet ci, którzy umarli, zostaną wzbudzeni i wyprowadzeni, aby mieć udział w tym chwalebnym czasie. Nie dziwujcież się temu, boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co w grobach, usłyszą głos Jego i pójdą. Ewangelia Jana, rozdział 5, wersety 28 i 29. Czyż Chrystus nie umarł za wszystkich? Czyż Słowo Boże nie powtarza po wielokroć, aby Jezus za wszystkich śmierci skosztował? Żydów, rozdział 2, werset 9. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. 1 Koryntów, rozdział 15, werset 22. Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przezeń. Ewangelia Jana, rozdział 3, wersety 16 i 17. Teraz widzimy, jak z Bożej opatrzności ten chwalebny wiek nawrócenia przyprowadzi do wiedzy tych, którzy umarli bez poznania Chrystusa, oraz jak przywiedzie do świadomości każdego we wszystkich zakątkach świata, zapewniając wspaniałą możliwość zbawienia, którego ofiara Zbawiciela dokonała dla wszystkich. Widzimy, że dzisiaj istnieją różne przeszkody na drodze do nawrócenia świata. Na pierwszym miejscu znajduje się prawdopodobnie największa przeszkoda na tej drodze, a mianowicie wolność szatana. Rzeczywiście chodzi on dookoła jak ryczący lew. Czy lud Boży nie czuje się nękany i ograniczony w swoich wysiłkach za sprawą tego złośnika, na ile Bóg mu na to zezwala? Mamy powiedziane, że po uwielbieniu Kościoła szatan zostanie związany, uwięziony, aby nie zwodził więcej narodów. Objawienie, rozdział 20, wersety od 1 do 3. Będzie to usunięciem jednej przeszkody na drodze do nawrócenia świata. Po drugie, usunięta zostanie niewiedza. Czytamy w Piśmie Świętym, że nie będzie więcej uczuł żaden bliźniego swego i żaden brata swego, mówiąc: poznajcie Pana, bo mnie oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich, mówi Pan. Jeremiasza, rozdział 31, werset 34. Wtedy nie będzie różnic poglądów na temat świadectwa Bożego Słowa. Wszyscy tak samo pojmować będą boski plan. Trzecią przeszkodą w nawróceniu świata jest słabość ludzkiego umysłu. Znajdujemy wiele umysłów w takim stanie, że nie ma znaczenia, jak jasno prawda jest im przedstawiana, i tak nie mogą jej one uchwycić. Niektórzy są umysłowo chorzy. Jeśli mają być kiedykolwiek nawróceni, musi się to odbyć przez usunięcie ich chorób. Inni odziedziczyli słabość od swoich rodziców. Czasem ludzie mają uprzedzenia i różne sposoby fałszywego rozumowania. Nie ma znaczenia, co się powie lub czego się nie powie, nic nie zrównoważy w sposób całkowity błędnego rozsądzania, za jakim podążają te umysły. Zdajemy sobie jednak sprawę, że gdy nadejdzie ów czas, gdy wypełni się werset mówiący, iż za onych dni nie będą więcej mówić, ojcowie jedli grona cierpkie, a synów zęby ścierpły. Jeremiasza rozdział 31 werset 29. Ludzie zostaną wybawieni od swoich odziedziczonych słabości. Rozumiemy, że gdy zostanie osiągnięty cel, dla którego Słowo Boże było zaciemnione, Pan usunie wówczas ten brak jasności, jaki spowijał Jego Słowo. Izajasz mówi, i skazi, Bóg, na tej górze, królestwo, zasłonę, która zasłania wszystkich ludzi, i przykrycie, niewiedzy, którym są przykryte wszystkie narody. Połknie śmierć w zwycięstwie, a Pan panujący otrze łzę z każdego oblicza, i pohańbienie ludu swego odejmie ze wszystkiej ziemi, bo Pan mówił. I rzecze dnia onego lud pański, oto Bóg nasz ten jest, oczekiwaliśmy Go, i wybawił nas. Ten Ci jest Pan, któregośmy oczekiwali, weselić i radować się będziemy w zbawieniu Jego. Izajasza rozdział 25 wersety od 7 do 9. Zmarli zostaną obudzeni, aby usłyszeć Ewangelię. Było obiecane, że usłyszą po to, by jak inni mogli mieć udział w zasługach, jakie krew Chrystusa zapewnia wszystkim. Ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 10. Wówczas owi wspaniali misjonarze będą wykonywać swe chwalebne dzieło przemiany mieszkańców ziemi i ziemskich warunków, przekształcania ziemi z jej obecnego niedoskonałego stanu w stan raju, tak żeby Bóg mógł jeszcze raz spojrzeć na dół i ogłosić ów stan jako bardzo dobry. Dzieje apostolskie rozdział 3 wersety 20 i 21, a Bóg posłałby Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków, to zaiste będzie czas restytucji, czas, w którym pod władzą Chrystusa i Jego Kościoła warunki na ziemi i pośród członków rodzaju ludzkiego na ziemi zostaną odnowione, przywrócone dokładnie do takich, jakie panowały przed upadkiem. Dlaczego? Skoro zapanują takie warunki, skoro Chrystus i Kościół przejmą kontrolę nad ziemią, a szatan będzie związany, skoro z ziemi zostaną usunięte wszelkie smutki, wraz z szatanem, który dłużej nie będzie zwodzić i kusić człowieka, a posłuszeństwo oznaczać będzie błogosławieństwo i łaskę, wtedy nikt nie zechce grzeszyć, każdy zechce słuchać Pana i czynić Jego wolę. Oto kilka wersetów o podobnej tematyce. Psalm 110 werset 3, lud Twój będzie dobrowolny w dzień zwycięstwa Twego. Gdy ten czas nadejdzie i Chrystus wraz z Kościołem przejmą kontrolę nad ziemią, ludzie wykażą dobrą wolę. Z powodu niedoskonałych warunków, jakie panują na ziemi obecnie, dziś nie są oni chętni, by się mu podporządkować, ale w dniu jego panowania okażą taką wolę. Psalm 18 werset 45. Są mi posłuszni na pierwsze wezwanie. Cudzoziemcy mi schlebiają, zdaje się tu zawierać taka myśl, że gdy przyjdzie czas i cały świat usłyszy, że Chrystus ujął panowanie nad ziemią, ludzie mu ulegną. Dalej, o tej samej wymowie Psalm 66 wersety 3 i 4, powiedzcie Bogu, Jak zadziwiające są Twoje dzieła. Z powodu wielkiej Twej mocy muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie. Niechaj cała ziemia Cię wielbi i niechaj śpiewa Tobie, niech imię Twoje opiewa. Zwróciwszy Waszą uwagę na te wersety, chciałbym, abyście zauważyli coś szczególnego w tych dwóch ostatnich. W przypisach do obydwu każdy z nich ma, obłudnie się poddadzą, dla wielkości mocy Twojej obłudnieć się podadzą nieprzyjaciele Twoi. Znaczy to, że gdy nadejdzie ów czas, warunki będą dokładnie przeciwne do tych, jakie panują dzisiaj. Warunki, jak i wszystko inne, muszą być odmienione. Rozumiemy, że w owym czasie człowiek czyniący zło zostanie szybko ukarany, zaś człowiek postępujący dobrze będzie natychmiast nagrodzony. A dzisiaj jest tak, że jest możliwe, iż człowiek postępujący dobrze cierpi, a człowiek czyniący źle może mieć powodzenie. Naówczas będzie odwrotnie. Drogę niepobożnych podwraca. Psalm 146, werset 9. Nie będzie już dłużej faktem, że niegodziwość będzie profitować. Wtedy sprawiedliwość będzie przynosić korzyść, a nikczemność spotka się z należytą karą. Spodziewamy się, że wszyscy będą usiłowali podporządkować się Panu i robić to, czego On od nich oczekuje. Jeśli służą Bogu, będzie to lepiej dla ich zdrowia, ich życiowej pozycji oraz ich wszelakich spraw. Będzie to czas, gdy z dobrego postępowania wyniknie nie tylko duchowa korzyść, ale również ziemska. Psalmista mówi, że kiedy zapanuje taki czas, nawet wielu pańskich wrogów mu się podporządkuje, jednak w ich przypadku nie będzie to posłuszeństwo z serca, lecz posłuszeństwo udawane, okazywane nie dlatego, że naprawdę będą go kochać, lecz dlatego, iż zapanują nowe warunki, w których będzie się opłacało czynić dobrze. W konsekwencji, wraz z upływem czasu niektórzy z nich prawdopodobnie polubią te warunki, chociaż na początku ulegali dlatego, że się to opłacało. Udawane posłuszeństwo zostanie stopniowo przemienione w posłuszeństwo serca. Krok po kroku nauczą się oni tak miłować warunki owego czasu, że będą wierni nawet za cenę cierpienia. Z drugiej strony, będą i tacy, którzy nieustannie okazywać będą tylko udawane posłuszeństwo. Nigdy nie dojdą do harmonii serca z Panem, nigdy nie osiągną tego punktu, że ich posłuszeństwo wynikać będzie z ich umiłowania sprawiedliwości. Pismo Święte nam pokazuje, że przy końcu szatan zostanie na krótki czas rozwiązany. W jakim celu? Po to, by wskazać tych, co byli obłudni w swym poddaństwie. Objawienie rozdziału 20 wersety od 1 do 3, 7 i 8. Prawdopodobnie będą oni jakimś sposobem myśleć, że osiągną więcej, podporządkowując się szatańskim sugestiom niż na drodze wierności wobec Pana. Ujawnią się więc i zamanifestują fakt, że nigdy nie doszli do harmonii serca, lecz jedynie schlebiając, byli poddani mistrzowi. Rozumiemy, że tacy zostaną usunięci jako niegodni miejsca w chwalebnym królestwie Pana. Dzieje Apostolskie, rozdział 3, werset 23. Niektórzy mogą być skłonni twierdzić, jeśli w taki sposób ma się odbywać nawracanie świata, to zajmie to tylko tydzień lub dwa, a każdy będzie nawrócony, a ci, co będą niewierni, wytraceni i w ciągu roku czy dwóch cała praca będzie zakończona, a dzieło nawrócenia świata wykonane. My mówimy, o nie, drodzy przyjaciele, nawrócenie dokonałoby się w bardzo krótkim czasie, gdyby miało oznaczać jedynie pozbycie się złych nawyków, rezygnację ze skłonności do prawdziwie złych rzeczy. W tym sensie będzie to szybka praca i zajmie niewiele czasu. Ale to nawrócenie, jakie jest zamysłem Pana, jest czymś tak wspaniałym, że przeprowadzenie go musi zająć całe 1000 lat. W objawieniu rozdziale 20 wersecie 4 czytamy, i ożyli, i królowali z Chrystusem 1000 lat i będzie to trwać aż do końca owego 1000 lat, by pozostali z umarłych mogli żyć w doskonałym sensie. Nie wcześniej, bo dopiero z końcem owego czasu zostaną przywróceni do sprawiedliwości, nie do tego, co człowiek dziś nazywa sprawiedliwością, ale do takiego stopnia sprawiedliwości, jakim może znaleźć ocenę i uznanie przed Panem i Jego świętymi aniołami. Nie wcześniej, jak dopiero w tym czasie ludzie zostaną przemienieni ze stanu choroby do stanu doskonałego zdrowia, nie do zdrowia jakie człowiek zna dzisiaj, lecz do absolutnej doskonałości zdrowia. W tym okresie stan właściwy obecnym, niedoskonałym warunkom ustąpi miejsca takiemu, w którym smutek i wzdychanie uciekną. Rozumiemy, że w swej dobroci Pan to tak urządził, iż będzie to dobre nawet dla tych, którzy uchylać się będą od osiągnięcia harmonii z Nim. Pamiętacie, co mówi Biblia, dobry Ci jest Pan wszystkim, a miłosierdzie Jego nad wszystkimi sprawami Jego. Psalm 145, werset 9. Sądzimy, że nawet wobec takich nienaprawialnych złośników, którzy odmówią posłuszeństwa, Pan zamierza być dobrotliwy. Nie może być jednak dobry dla każdego. Niektórzy ludzie mówią nam, że niegodziwcy nie zasługują na takie dobre czasy jak owe. Skoro nie osiągają harmonii w tym życiu, na nic nie zasługują w przyszłości. No cóż, drodzy przyjaciele, gdybyśmy ja i wy otrzymywali tylko to, na co zasłużymy, nie dostalibyśmy zbyt wiele. Jednak cieszymy się, że Pan zamierza uczynić dla nas więcej, niż ktokolwiek z nas na to zasługuje. Widzieliśmy, że Pan jest dobry dla tych, którzy doszli do zgody z Nim w tym wieku, ma zamiar być dobry dla tych, co osiągną harmonię z Nim w wieku przyszłym, jak też zamierza być dobry nawet dla tych, którzy w ogóle nie osiągną z Nim porozumienia. On nie zamierza pozwolić im na życie wieczne we wszechświecie, w którym wszystko będzie czyste. Życie we wszechświecie wolnym od grzechu, podczas gdy oni kochają grzech, oznaczałoby dla nich wiecznej męki, a Ojciec Niebieski, zdając sobie sprawę z tego, że nie ma miejsca we wszechświecie, gdzie mogliby być oni szczęśliwi, wytraci ich ze swego uniwersum. Jak powiedziane jest w Jego Słowie, wszystkich niepobożnych wytraci. Psalm 145, werset 20. Dziś nie da się stwierdzić, kim są owi niepobożni. Tacy, których my uważalibyśmy za bezbożnych, mogą być jedynie ignorantami, inni odziedziczyli słabości i nie są w stanie porządnie postępować. Niektórzy mogą być po prostu nieszczęśnikami. Jednak warunki przyszłego wieku objawią, kto naprawdę jest bezbożnikiem, i wszystkich niepobożnych, Bóg wytraci. Ufam, że wszystko, co opowiedziałem dziś wieczorem, umożliwi wam zrozumienie przynajmniej w jakimś stopniu, dlaczego Bóg dał nam Biblię tak trudną do zrozumienia. Jest tak dlatego, że nie zamyśla on nawrócić świata w tym wieku, lecz wybiera grupkę wiernych, a potem w następnym wieku, gdy świat będzie nawracany, Biblia będzie zrozumiała. Wtedy wszyscy się przekonają, że Biblia dokonała dokładnie tego, co on względem niej zamierzył. Będzie to czas, gdy Bóg usunie okrywającą zasłonę, jaka rozciąga się nad wszystkimi ludźmi. W objawieniu rozdziale 19 wersecie 7 czytamy, przyszło wesele barankowe, a małżonka jego nagotowała się, zaś w objawieniu rozdziale 21 wersecie 2, a ja Jan widziałem ono święte miasto, Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga zgotowane, jako oblubienicę ubraną mężowi swemu. Wszyscy mamy świadomość, że ową małżonką jest Kościół Chrystusowy, połączony ze swym Panem. Natomiast Jan, mówiąc o wspaniałym świetle zstępującym z Nowego Jeruzalem, Chrystus i Kościół, rzekł, a narody, które będą zbawione, będą chodziły w świetle Jego, Objawienie rozdział 21 werset 24. Na doskonałej ziemi, pod tymi doskonałymi warunkami, narody zbawione dzięki wpływowi Słońca Sprawiedliwości otrzymają pozwolenie na chwalebną ziemską wieczność, gdy zaś wierni obecnego wieku będą dzielić z Chrystusem niebiańską chwałę po wszystkie wieki, jakie nadejdą. Amen.